A gościem Radia Z jest minister Mariusz Kamiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam, Monika Olejnik. Dzień dobry.
Witam.
Dlaczego według pana CBA powinien, szefa CBA powinien wybierać premier, a nie Sejm?
Sprawa jest oczywista. Centralne Biuro Antykorupcyjne ma zajmować się zwalczaniem przestępczości, szczególnie groźnej przestępczości, jaką jest przestępczość korupcyjna, a zwalczanie przestępczości jest to konstytucyjna domena Rady Ministrów. Jest to obowiązek Rady Ministrów. Artykuł 146 Konstytucji mówi o tym, że do zadań Rady Ministrów należy zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, czyli innymi słowy zwalczanie przestępczości. I w związku z tym premier musi powoływać centralny organ administracji rządowej, szefa centralnego organu administracji rządowej, jakim będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne.
To jak pan sądzi, dlaczego posłowie są przeciwko temu? Wczoraj na posiedzeniu podkomisji zadecydowano, że jednak Sejm będzie decydował o tym, a nie premier.
Posłowie, którzy poparli ten wniosek, mają pełną świadomość, że jest to niekonstytucyjne. Na posiedzeniu podkomisji była ekspertyza profesora Granata w tej sprawie, który jako jedyny z ekspertów, który przekazali ekspertyzy, wprost odniósł się do tej sprawy i napisał, że takie rozwiązanie byłoby niekonstytucyjne. Także myślę, że wprowadzając tego typu poprawkę, mają świadomość, że taka ustawa nie może wejść w życie, nie może być realizowana. Także jest to bardzo sprytny sposób na to, żeby uniemożliwić powołanie tej instytucji, a jednocześnie przed opinią publiczną zasłaniać się argumentacją, że mieliśmy inną koncepcję.
Czyli według pana posłowie, którzy byli przeciwko, posłowie LPR-u, LPR, Platforma Obywatelska, SLD, nie chcą biura antykorupcyjnego?
Tak, jestem o tym głęboko przekonany. Świadczy o tym też przebieg dyskusji na podkomisji. No, widziałem ogromne natężenie złej woli, insynuacji, podejrzeń wobec intencji wnioskodawców, czyli rządu, co do powołania tej instytucji. Posłowie niektórzy wprost mówili o tym, że obawiają się tego Centralnego Biura Antykorupcyjnego i myślę, że taki jest efekt. Chcą za wszelką cenę sparaliżować, uniemożliwić powołanie tej instytucji.
A co, mają coś na sumieniu według pana posła?
Pewnie są tacy, którzy mają coś na sumieniu. Pewnie są też tacy, którzy no, boją się, że walka z korupcją, którą chce wydać rząd, będzie walką prawdziwą i że może uderzyć w ich ugrupowania, co obiektywnie może ograniczyć ich szanse wyborcze, ich ugrupowań.
Ale to jest bardzo fałszywe pojęcie. Dlaczego CBA miałoby uderzyć w ich ugrupowania?
Bo we wszystkich ugrupowaniach, żadne ugrupowanie nie ma monopolu na przyzwoitość i we wszystkich ugrupowaniach mogą znaleźć się wpływowi politycy, którzy nie są godni, aby pełnić funkcje publiczne. Natomiast jest to fałszywa solidarność i przejawy takiej fałszywej solidarności.
No dobrze, ale CBA będzie się zajmowało konkretnymi partiami czy osobami?
Osobami oczywiście, natomiast ponieważ są to formalnie, mogą to być osoby, które formalnie pełnią ważne funkcje w partii, siłą rzeczy ci posłowie mogą uważać, że będzie to sprzeczne z interesem ich partii.
No dobrze, ale jeżeli ktoś ma coś na sumieniu, dlaczego ma się bardziej obawiać CBA, a nie prokuratury? Chyba prokuratura sprawnie działa pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.
Oczywiście, że prokuratura sprawnie działa i prokuratura będzie nadzorowała śledztwa prowadzone przez CBA, jeśli ta instytucja w ogóle powstanie. Natomiast prokuratura...
Jest CBOŚ, są różne urzędy,
tak,
które
oczywiście
sprawdzają, które działają w Polsce.
Prokuratura działa na bazie materiału zgromadzonego przez funkcjonariuszy na przykład Centralnego Biura Antykorupcyjnego, więc ktoś
teraz jeszcze nie działa, jeszcze nie ma CBA.
Mówię o pewnym mechanizmie, więc oczywiście najpierw trzeba zebrać pewien materiał, zdobyć informacje operacyjne, przekuć te informacje na dowody, przekazać je prokuraturze, a prokuratura później przed sądem będzie występowała.
A teraz, panie pośle, nikt nie zdobywa tych informacji i nie przekuwa ich?
Efekty nie są zadowalające. Po sprawie Starachowickiej atmosfera w policji jest taka, że bardzo wielu policjantów obawia się podejmowania spraw, w które mogą być zaangażowani politycy, wpływowi politycy i potrzebne są nowe rozwiązania, nowi ludzie.
Znaczy to policja pod rządami Ludwika Dorna źle działa?
No, ja mówię obiektywnie o atmosferze w policji, o tym też na przykład ku mojemu zaskoczeniu, ale no, potwierdzam to, mówił w czasie podkomisji Marek Biernacki, były minister spraw wewnętrznych, który ma rozbudowane kontakty w policji, który używał nawet takiego argumentu, że policjanci są niesłychanie zachwyceni tym, że powstanie Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo po Starachowicach po prostu boją się ruszać spraw, w których oskarżeni mogą być politycy, gdyż boją się zemsty polityków. Rzeczywiście potrzebne są nowe rozwiązania.
Czyli
co,
może zlikwidować policję, Centralne Biuro Śledcze, skoro Centralne Biuro Śledcze jest do niczego i boi się?
Nie jest do niczego. Nie jest do niczego, oczywiście nie. Natomiast faktem jest, że Centralne Biuro Śledcze bardzo dobrze rozpoczęło swoje funkcjonowanie kilka lat temu. Później w czasach SLD-owskich zostało w dużej mierze zniszczone i proces odbudowy Centralnego Biura Śledczego jest w trakcie, on będzie trwał. Natomiast to nie oznacza, że nie są potrzebne instytucje nowe, wyspecjalizowane właśnie do zwalczania bardzo konkretnego rodzaju przestępczości.
A gdyby taka instytucja już istniała, pan byłby jej szefem, czym właśnie teraz
zajmuje? Szersze zadania.
Gdyby pan już byłby szefem tej instytucji, bo tak miało być, czym by się pan teraz zajął?
Oczywiście nie mogę mówić o sprawach konkretnych, natomiast na początku na pewno trzeba będzie bardzo rozsądnie zbudować tę instytucję. Ona musi mieć twarde fundamenty. Trzeba zorganizować bardzo dobrych ludzi, nowych ludzi w dużej mierze.
No ale jakimi sprawami pan by się zajął?
Mogę mówić na przykład, że ta instytucja między innymi miałaby realne instrumenty do badania deklaracji majątkowych osób publicznych, wysokich urzędników państwowych, polityków. Na przykład mogłaby dokonywać oględzin z natury, mogłaby zamawiać ekspertyzy biegłych, którzy porównywaliby faktyczny stan i wartość tego majątku z deklarowanym stanem majątku. Być może bardzo wielu polityków obawia się. Ja rzeczywiście jestem od iluś lat, pełnię funkcje publiczne, wiem, ile osoba publiczna zarabia i wiem, jakie są majątki niektórych, w cudzysłowie, moich kolegów z parlamentu, gdyż widzę deklaracje majątkowe, które na szczęście są jawne. I moim zdaniem w wielu wypadkach rodzą się wątpliwości, czy jest to stan adekwatny do legalnie uzyskiwanych dochodów.
Czyli pana biuro zajęłoby się weryfikacją tych oświadczeń.
Tak, oczywiście jest to wpisane w ustawę, że byłoby to jednym z naszych zadań.
A dlaczego do tej pory nikt się nie zajmuje weryfikacją? No przecież, już mówiłam, są instytucje do tego powołane.
Nie ma tak naprawdę instytucji do tego powołanych, a ustawa o ograniczeniu działalności gospodarczej mówi o tym, że weryfikacja tych oświadczeń polega na tym, że porównuje się oświadczenie z danego roku z oświadczeniami z lat poprzednich. Jest to fikcyjna weryfikacja. W ten sposób niczego się tak naprawdę nie sprawdzi.
No właśnie, a jak pan tolerował w rządzie obecność pana Mikosza, który jakoś tak dziwną miał historię z pożyczaniem pieniędzy?
To prawda i dlatego rozumiem decyzję premiera, że zrezygnował ze współpracy z ministrem Mikoszem.
Rozumiem, że tą sprawą pan też się będzie zajmował, kiedy powstanie centralne biuro
antykorupcyjne. Nie mogę mówić konkretnie o żadnych sprawach, zwłaszcza, że nie wiadomo, czy to biuro w ogóle powstanie, gdyż
właśnie jest ekspertyza Ryszarda Piotrowskiego, konstytucjonalisty, który uważa, że właśnie parlament powinien powołać szefa CBA.
Pan Piotrowski przedstawił ekspertyzę, zresztą akurat tę osobę zgłosili posłowie opozycji jako swojego eksperta, przedstawił ekspertyzę, którą tak naprawdę należałoby określić jako publicystykę prawną. Jeżeli pan Piotrowski w swojej ekspertyzie sugeruje, że ustawa może być niekonstytucyjna, gdyż zadaniem Biura Antykorupcyjnego jest zbieranie informacji o poglądach politycznych obywateli, to jest to po prostu kpina. Kpina z roli, w jakim charakterze miał wystąpić, czyli z roli eksperta. Oczywiście nie ma takiego zapisu i nie jest celem Biura Antykorupcyjnego zbieranie poglądów zbieranie opinii na temat poglądów politycznych obywateli. Także ja nie traktuję poważnie tej ekspertyzy.
Mówi, że można naruszać podstawowe prawa obywateli, między innymi prawo do prywatności i nienaruszalności mieszkania.
Oczywiście nie. Chodzi o osoby podejrzane i decyzje w takich sytuacjach wydaje sąd i prokuratura, więc naprawdę...
Rozumiem, że nie będzie tak, że pan weźmie
oświadczenie
majątkowe i wpadnie pan do
mieszkania
jakiegoś parlamentarzysty i sprawdzi pan, jakie wazy stoją na jego komodzie.
Oczywiście, że nie. Także że to jest po prostu żart, ta ekspertyza. Natomiast są ekspertyzy, wczoraj po południu wpłynęła kolejna ekspertyza Biura Studiów i Ekspertyz Sejmowych, która jednoznacznie mówi o tym, że mamy do czynienia z zapisem całkowicie niekonstytucyjnym, czyli z tym zapisem, w wyniku którego parlament mógłby wybierać szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
A nie obawia się pan, panie pośle, że może być taka sytuacja, przepraszam?
Parlament mógłby nagle stwierdzić, że będzie wybierał szefa policji, szefa ABW albo prezydenta. Natomiast konstytucja jednoznacznie mówi, w jaki sposób tego typu funkcjonuje.
Chyba mamy takie rozchwianie między konstytucją a parlamentem, bo wielu profesorów twierdzi, że Sejmowa Komisja do spraw sprawdzenia sektora bankowego jest niekonstytucyjna, a pomimo wszystko taka komisja powstaje, więc tutaj chyba jakiś
taki
rozdźwięk.
Są wątpliwości konstytucyjne, które powinien rozstrzygać Trybunał Konstytucyjny, ale są też twarde fakty.
No może tutaj też Trybunał powinien rozstrzygnąć tę sprawę.
Na pewno rozstrzygnie Trybunał. Jestem przekonany, że prezydent nie podpisze ustawy, która byłaby w sposób tak jaskrawy sprzeczna z konstytucją. W tym wypadku mówimy o twardych zapisach konstytucyjnych, a nie o wątpliwościach konstytucyjnych.
I na koniec chciałam się dowiedzieć, czy widzi pan w rządzie Andrzeja Lepera? Widzi pan siebie obok Andrzeja Lepera w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza?
Gdybym został szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nie będę członkiem rządu.
Ale nim do tego dojdzie, panie pośle, to
tak
jeszcze
jest, oczywiście długa droga i nie wiadomo, czy w ogóle do tego dojdzie. Natomiast tak naprawdę mamy sytuację na dzień dzisiejszy polityczną taką. No, ten kryzys polityczny się przedłuża, ale formalnie wpłynął już wniosek do parlamentu o samo rozwiązanie. Jest jesteśmy na tym etapie. Nie jesteśmy na etapie tworzenia nowej koalicji.
No tak, ale już wiadomo, że Platforma Obywatelska powiedziała nie temu wnioskowi.
Więc najprawdopodobniej ten wniosek upadnie, ale tak naprawdę nie ma jeszcze podstaw, żeby dywagować o nowej koalicji. Arytmetycznie jest to możliwe, ale czy politycznie byłoby to możliwe, to w tej chwili jest ogromny znak zapytania.
A dla pana politycznie możliwe?
Jest to ogromny znak zapytania.
Ale dla pana czy jest to...
Tak naprawdę nie mam jeszcze żadnych przesłanek, żeby jednoznacznie się w tej sprawie wypowiedzieć. Arytmetycznie jest to możliwe, politycznie
czy będzie
to możliwe.
Panie pośle, pan zawsze był twardo mówił, co pan myśli. Przypomnijmy pana inicjatywę 3/4. Proste
nie,
pytanie, czy widzi...
3/4 to była inicjatywa Jana Rakity,
ale
pan ja
też
brałem
był
udział w podobnych inicjatywach.
Tak, czy pan widzi siebie obok Andrzeja Lepera w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza?
Pani redaktor, naprawdę nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem, czy w ogóle taka możliwość będzie wchodziła w grę. W tej chwili byłoby to przedwczesne zdecydowanie.
Rozumiem, czyli nie jest pan zdecydowany na tak albo na nie, tak?
Tak, to prawda.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był minister Mariusz Kamiński.